A gościem Poranka Wnet jest pani Carmela Fonbuena, dziennikarka, która specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i życia politycznego Filipin. Jest także dyrektorką Philippine Center for Investigative Journalism. Good morning, hello.
Good morning, everyone. I'm very glad to be here, very honored to be invited to your program.
Że mogłam zostać zaproszona do programu. Chętnie podzielę się informacjami na temat mojego kraju.
To może zacznijmy, bo pani była w ubiegłym roku nominowana do nagrody Witolda Pileckiego właśnie za to, czym pani się zajmuje. Jak dzisiaj wygląda sytuacja dziennikarzy, sytuacja mediów na Filipinach? Oczywiście jest to związane na pewno z wieloletnimi rządami prezydenta Rodrigo Duterte.
Yes, so we just actually came out
tak,
of oczywiście. Six-year-long brutal administration.
Właśnie zakończyła się sześcioletnia brutalne rządy byłego prezydenta Duterte, który był wrogiem wolności prasy. Obecnie jestem dyrektorką Filipińskiego Centrum Dziennikarstwa Śledczego. Wcześniej byłam starszą reporterką portalu Rappler. Z pewnością słyszeli Państwo o atakach na moją dawną organizację i o mojej byłej szefowej Marii Resie, która wygrała, otrzymała Nagrodę Nobla za odwagę w obronie wolności prasy. Kiedy relacjonowałam oblężenie Marawi, nadal pracowałam dla portalu Rappler. Były to wczesne lata administracji prezydenta Duterte i było wiele obietnic, kiedy Duterte doszedł do władzy, obiecywał, że bardzo wiele rzeczy naprawi w kraju. Oczywiście mieliśmy już wtedy wiele obaw ze względu na jego osiągnięcia w zakresie praw człowieka. Niemniej były nadzieje, kiedy został prezydentem. Mieliśmy nadzieję, że prezydencja go zmieni, że biurokracja go poskromi i upewni się, że będzie chronił prawa człowieka i będzie działał zgodnie z prawem, nie atakował wolność pracy, nie tylko moją organizację Rappler, którą kwestionował nasze prawo do działania jako organizacji online. Zamykał również stacje telewizyjne, atakował wolność prasy. I już czuliśmy skutki. Był efekt ochłodzenia wśród dziennikarzy na Filipinach. Byliśmy znani jako najwolniejsza prasa w Azji. Nadal byliśmy wolni, ale jednak odbywało się to kosztem dziennikarzy. Musieliśmy walczyć o swoją wolność. Rząd nas atakował. Atakowali nas również zwolennicy rządu, zwłaszcza w internecie, na Twitterze, na Facebooku. Tak wyglądała sytuacja na Filipinach. A zatem zakończył się już sześcioletni okres prezydentury prezydenta Duterte. W tej chwili prezydentem jest Marcos. I teraz nowy prezydent. Wymagamy od niego, że uszanuje wolność prasy. Oczekujemy, że te wszystkie zmyślone zarzuty przeciwko dziennikarzom zostaną anulowane. Maria Ressa ma wiele zarzutów, może trafić do więzienia, jeżeli sąd najwyższy podtrzyma te zarzuty.
Ale jednak rodzina Duterte jest u władzy jednak właśnie na Filipinach, bo przecież córka Rodrigo Duterte jest dzisiaj wiceprezydentem Filipin, więc chyba te nadzieje trochę są płonne albo gdzieś odeszły na drugi plan w momencie, kiedy to nazwisko znowu pojawiło się wśród rządzących krajem.
Na pewno nie jest to sytuacja zachęcająca, ponieważ jest sojusz między synem dawnego dyktatora i córką byłego prezydenta. I obie te rodziny, ojciec prezydenta i ojciec wiceprezydencki zasłynęli z łamania praw człowieka. Będzie to być może coś w rodzaju miesiąca miodowego. Chociaż mamy poczucie, że obecnie sytuacja jest troszeczkę lepsza, ale jest to nadal pierwszy rok prezydenta Marcosa.
Jakie działania prezydenta Duterte były takie najgorsze? Mówi pani o dziennikarzach, ale to chyba ta wojna narkotykowa, czy w cudzysłowie antynarkotykowa, spowodowała, że Duterte stał się oskarżany przez wszystkie organizacje praw człowieka na świecie. Co on dokładnie robił na Filipinach? Czego się dopuszczał?
Well, in the Philippines, he really demolished human rights.
Na Filipinach tak naprawdę zniszczył prawa człowieka.
It was a bloody campaign against
Była to krwawa kampania przeciwko nielegalnym narkotykom, w której śmierć poniosły tysiące osób.
And the media reported these violations.
Media to relacjonowały, przypadki łamania praw człowieka. I dlatego powiedziałabym, że właśnie dlatego atakował media, ponieważ nie wspieraliśmy jego brutalnej kampanii przeciwko nielegalnym narkotykom. Zawsze twierdził, że promuje prawa człowieka, że chroni ofiary, że jest obrońcą. Dehumanizował jednak użytkowników, tych, którzy korzystali z narkotyków. I w ramach tej kampanii dochodziło do zabójstw dzieci przez policję. Rodziny traciły swoich żywicieli. Ludzie byli zabijani za sprzedaż nawet bardzo niewielkich ilości narkotyków, po to, żeby przeżyć, przetrwać. A zatem stwierdziliśmy bardzo wiele przypadków łamania praw człowieka przez policję. Policja wręcz otrzymywała rozkazy, by zabijać jak największą ilość tych, którzy korzystają z narkotyków czy sprzedają je. Mieli tak zwane kwoty. I czasami dziennikarze otrzymywali informacje o tym, gdzie dochodzi do zabójstw danej nocy. I czasem wiedzieli już, gdzie się udać, zanim nawet doszło do tych zabójstw. Dostawali tak zwany cynk. Często były doniesienia o tym, że ofiary są przetrzymywane w jakimś pomieszczeniu, a następnie ci ludzie byli wyciągani, kiedy należało wypełnić kwotę. Prezydent Duterte również twierdził, że musimy zabijać tych przestępców. Nie przepraszał za to, że zabijał narkomanów. De facto nie byli to już ludzie, ale widzieliśmy, jak umierają, jak giną dzieci, rodziny. Bardzo wiele kobiet przetrwało te wojny narkotykowe, w tej chwili pomagają sobie wzajemnie, teraz są żywicielkami rodzin.
No, powiedziała pani o Marii Resie, która została laureatką pokojowej Nagrody Nobla w ubiegłym roku razem z redaktorem naczelnym rosyjskiej Nowej Gazety Dmitrijem Muratowym. Jaka dzisiaj jest sytuacja Marii Resy? Jak wygląda współpraca pani i właśnie laureatki pokojowej Nagrody Nobla? Czy ona ma realne szanse na to, żeby zostać skazana i być w więzieniu właśnie na Filipinach?
Yeah. So Maria just actually launched her book.
Maria Ressa właśnie opublikowała książkę pod tytułem Jak sprzeciwiać się dyktatorowi. Jeszcze jej nie przeczytałam, ponieważ dopiero się ukazała, ale na pewno niedługo ją przeczytam. Pisze się o tym, że jest to bardzo wyrazista narracja, jak walczyć przeciwko próbom ograniczania wolności prasy. Maria jest moją byłą szefową w Rapplerze, kiedy byłam starszą dziennikarką w tej agencji. Tak naprawdę przeszkoliła nas. Maria jest wspaniałą dziennikarką, pracowała dla CNN, relacjonowała ataki terrorystyczne w naszym regionie, jest ekspertką do spraw bezpieczeństwa. Bardzo wiele się od niej nauczyłam. Kiedy w 2017 roku pisałam o oblężeniu Marawi, pomogła mi zrozumieć szersze znaczenie tych wydarzeń.
She became the target of President Rodrigo Duterte.
Stała się celem dla prezydenta Rodrigo Duterte ze względu na działalność agencji Rappler. Więc wydaje mi się, że ataki prezydenta na Marię właśnie wynikały z jej artykułów na temat wojny narkotykowej, wynikały z tego, że ujawnia właśnie te zabójstwa. Śmierci dzieci i członków rodzin. W Rapperze był cały zespół piszący o wojnach narkotykowych. Relacjonowaliśmy również oblężenie Marawi. Pamiętam, że w przemówieniu do narodu prezydenta Duterte w 2017 roku, rok po objęciu władzy, zagroził, że zamknie Rapplera. Wszyscy, którym groził Duterte, mieli powody do obaw ze względu na jego poprzednie przypadki łamania praw człowieka. Ale Maria przyjęła to wyzwanie. Dziennikarz małego formatu zapewne by się przestraszył, ale nie ona. W kulturze filipińskiej też jest tak, że czasami atakują nas prezydenci, atakują nas rządy. Musimy się z tym liczyć. Maria była jednak bardzo odważna. Bardzo często zbierała cały zespół i tłumaczyła nam, jakie są zagrożenia. Na początku zatem padła groźba w orędziu do narodu. Prezydent zagroził w 2017, że zamknie Rapplera. Następnie doszło do bardzo wielu przypadków uciszania prasy. Jest to wręcz komiczne, ponieważ były też przypadki podatkowe, podczas gdy Maria była jednym z najlepszych płatników wyróżnionych przez naszą gminę. Były liczne próby zastraszenia Marii.
To be attacked by the president.
But trudno było żyć z taką groźbą nad głową, ale atakowali ją również zwolennicy prezydenta. Otrzymywała wiadomości na Facebooku, na Twitterze, w których jej grożono, pisano straszne rzeczy, że powinna zostać zgwałcona, że powinna zginąć, że jest brzydulą i tak dalej. Każda inna kobieta być może by się załamała. Ale zbierała nas, mówiła, jak jest. Było dla nas bardzo jasne, że brała to po prostu na siebie, przyjmowała to wyzwanie, żebyśmy mogli kontynuować naszą pracę. Bardzo wzruszam się, mówiąc o tym, ponieważ była tak silna.
Tak, nasz gość się bardzo wzruszył, więc teraz chwilę. Carmela Fonbuena, dziennikarka, która właśnie specjalizuje się w tematyce Filipin. Obecnie współpracuje między innymi z gazetą The Guardian. No i teraz pytanie. Spójrzmy tak globalnie na Filipiny, na takie szersze spektrum. Z jednej strony to łamanie praw człowieka, ta sytuacja, która jest związana z tą wojną narkotykową. Z drugiej strony mamy wizytę wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamali Harris, która 2-3 dni temu była właśnie na Filipinach. Gdzie dzisiaj Filipiny znajdują się w tej sytuacji międzynarodowej? Bo wiemy, że Morze Południowochińskie to jest punkt zapalny pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Jak dzisiaj wygląda ta sytuacja geopolityczna? Czy bardziej Filipiny zwracają swoje oczy ku Stanom Zjednoczonym, czy jednak ku Chinom?
Yeah, I think we're in a very
Tak, wydaje mi się, że jesteśmy w bardzo ważnym punkcie zwrotnym w historii, także ze względu na wszystko to, co uczynił Duterte podczas swoich rządów. Filipiny są najstarszym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w Azji Południowo-Wschodniej. Jesteśmy położeni w miejscu strategicznym jako archipelag. Na zachodzie jest Morze Południowochińskie, a na wschodzie Ocean Spokojny. Ponieważ takie jest nasze położenie geograficzne, na północ są Chiny, a na południu Azja Południowo-Wschodnia. I ze względu na nasze położenie jesteśmy po prostu w samym środku, na samym przecięciu różnych kwestii geopolitycznych. Jako reporterka pisząca o sprawach bezpieczeństwa, wcześniej nie wyobrażałam sobie, że Filipiny mogłyby zbliżyć się do Chin, ale takie jest dziedzictwo Duterte. Na początku jego rządów dosłownie chciał zerwać więzi ze Stanami, zerwać stosunki i do pewnego momentu wydawał decyzję, by ograniczać czy też wypowiadać umowy ze Stanami, które pozwalałyby Amerykanom przyjeżdżać i stacjonować na Filipinach. W owym czasie bardzo wyraźnie mówił o tym, że jego celem jest zbliżenie z Chinami. Ale ze względu na bardzo bliskie więzi między wojskowymi, między wojskiem filipińskim i amerykańskim, Duterte nie był w stanie po prostu samodzielnie zerwać tych relacji. Nie miał wsparcia wojska. Oczywiście mamy też historię zmiany władzy na Filipinach. Zatem Filipiny, wojsko filipińskie ma bardzo bliskie więzi z wojskiem amerykańskim, co pozwoliło na zachowanie relacji. Jednocześnie bardzo wiele osób nie było zadowolonych ze stanowiska Duterte, ponieważ mamy poczucie, że Chińczycy zawłaszczają obecność na morzu. Filipiny wygrały w arbitrażu międzynarodowym dotyczącym suwerenności części Morza Południowochińskiego. A zatem zwracaliśmy się raczej w stronę Stanów, by zapewnić nam bezpieczeństwo. W tym momencie nowy prezydent Marcos będzie musiał zdecydować, czy będzie kontynuował kurs byłego prezydenta Duterte, czy raczej zwróci się z powrotem do Stanów. Wiceprezydentka Kamala Harris w tym tygodniu odwiedziła Filipiny, tym samym potwierdzając silne więzi naszych krajów. W tym samym czasie Duterte spotykał się z urzędnikami chińskimi. Nowy prezydent jednakże mówił, że będzie, jego priorytetem będzie interes Filipin. Są to bardzo ważne kwestie geopolityczne i będzie musiał w pewnym momencie podjąć wyrazistą decyzję. Mam wrażenie, że cały region obserwuje sytuację, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, co dzieje się w Tajwanie i na Morzu Południowochińskim.
Tak, to jest punkt zapalny. Na pewno Morze Południowochińskie ma bardzo ważne znaczenie strategiczne. A i teraz już na koniec pytanie. Pani jako dziennikarka, nad czym teraz pracuje? Jakie są tematy, którymi pani się zajmuje, są najważniejsze z punktu widzenia i Filipin, i pani zawodowej jako dziennikarza śledczego, bo tak chyba możemy powiedzieć.
Jako dyrektorka wykonawcza Filipińskiego Centrum Dziennikarstwa Śledczego mamy dwie misje. Piszemy dziennikarstwo śledcze i szkolimy dziennikarzy, więc kluczowym aspektem mojej obecnej pracy jest nadal robienie dziennikarstwa śledczego. Dużo czasu poświęcamy sytuacji prasy. Dzisiaj mija 30 lat od masakry w Maguindanao. 13 lat. W listopadzie 2019 roku zginęło 58 Filipińczyków z rąk dynastii politycznej. W jednej z prowincji była właśnie dynastia polityczna. Doszło do konfliktu o następstwo tronu i konwój, który jechał na wybory, aby złożyć kandydaturę tego opozycjonisty, został całkowicie zmasakrowany. Ciała i pojazdy zostały zakopane w takim górzystym regionie tej prowincji. Piszę o tym, ponieważ minęło już 13 lat. I chociaż skazano osoby, które stały za tą masakrą, nie ma takich definitywnych rozstrzygnięć prawnych. I istnieją obawy, że osoby już skazane będą mogły przedwcześnie wyjść z więzienia. Również rekompensaty dla rodzin tych, którzy zginęli, nie zostały wypłacone i nie zostaną wypłacone, dopóki nie ma ostatecznej decyzji. Wszystko to pokazuje, że nadal istnieją wyzwania dla mediów na Filipinach. Niełatwo jest dochodzić sprawiedliwości, biorąc pod uwagę straszliwość tej masakry. Nadal dochodzi do zabójstw. Mówiłyśmy o Marii Resie, ale ataki przychodzą z każdej strony. Mordowani są lokalni dziennikarze. Niedawno zginął dziennikarz radiowy z Manili, więc ci zabójcy są coraz odważniejsi i uchodzi im to tam sucho. Więc te kwestie badamy, ponieważ jest to bardzo ważne, by chronić dziennikarzy.
To jest na pewno bardzo ważne, ale jeszcze aspekt, o który nie mogę nie zapytać, bo ten temat powraca bardzo często, albo przynajmniej Filipiny bardzo często są z tym kojarzone. Mówię oczywiście o handlu ludźmi, o handlu dziećmi, o tym, co się dzieje w tej sferze wykorzystywania kobiet, małoletnich kobiet. Niedawno usłyszeliśmy wyrok pewnego Australijczyka, który został skazany na 129 lat pozbawienia wolności za właśnie tego rodzaju nadużycia i znęcanie i to, co występuje właśnie na Filipinach. Jak wygląda ta, oczywiście w wielkim cudzysłowie, seksturystyka na Filipiny? Czy to jest problem, który jakoś się zmienił na przestrzeni ostatnich lat, czy wręcz przeciwnie? Czy jednak to kwitnie i jest to ogromny problem na Filipinach?
Był to kiedyś duży problem. Wspomniała pani o Australijczyku, o Australii. Mam poczucie, że ten handel ludźmi, handel pracownikami, czy też pracownikami seksualnymi nadal jest problemem na Filipinach. Mam wrażenie, że już bardzo długo piszę na ten temat. Jestem dziennikarką od ponad 20 lat. Bardzo często zdarzało mi się pisać o handlu ludźmi. Chociaż w rankingach poprawiły się wyniki rządu filipińskiego, problem nadal pozostał, ponieważ sprawcy zawsze są o jeden krok do przodu przed wszelkimi regulacjami rządowymi. Wspomniała pani o Australii. W zeszłym roku relacjonowaliśmy wykorzystywanie seksualne dzieci online. Nasza praca otrzymała nagrodę SOBA za reportaż. Współpracowaliśmy z innymi organizacjami medialnymi. Wykorzystywanie seksualne dzieci w internecie jest czymś strasznym, ponieważ to matki tak naprawdę umieszczają te dzieci w sieci. To one je w cudzysłowie sprzedają ze względu na biedę, która bardzo się pogłębiła w czasie pandemii, ponieważ ludzie stracili pracę w następstwie lockdownów. i niektóre matki stwierdziły, że jedynym sposobem, aby zarobić na życie, jest sprzedanie swoich dzieci. Istnieje fałszywe przekonanie, że to jest coś, co jest w porządku. Nie ma miejsca, żadna fizyczna przemoc, wszystko dzieje się w sieci, ale oczywiście tak nie jest. Nie jest to bez wpływu na te dzieci. Jest to ogromny problem. Wspomniała Pani o Australii. Australia również z powodu Petera Scully i ostatnich doniesień nie ma poprawy. Problem cały czas pozostaje. Australia była tematem medialnym ze względu na strefy czasowe. Jej strefa czasowa jest bliska Filipinom. I przestępcy seksualni, ci drapieżnicy w Australii przeglądają treści mniej więcej w tym samym czasie. Filipińczycy z reguły często mówią dobrze po angielsku i są bardziej dostępni dla tych drapieżników, predatorów seksualnych. Napisałam reportaż o OSEC dla Guardiana w 2019. Bardzo wiele możemy jednak zrobić. W jaki sposób ci drapieżnicy seksualni opłacają Filipińczyków? Są to przelewy bankowe. Znowu, wszystkie te problemy są ze sobą powiązane. Dużo Filipińczyków pracuje za granicą. Pieniądze są przelewane, jest dużo agencji, które te pieniądze przesyłają rodzinom i w ten sposób drapieżnicy mogą opłacać swoje ofiary. Bardzo łatwo jest rodzinom zakładać właśnie takie przedstawienia na żywo dla tych klientów. To wszystko wynika z biedy. Potrzebna jest interwencja rządu, współpraca bankowości. Myślę, że Australia wyszła z dobrą inicjatywą, upewniając się, że kiedy Australijczycy wysyłają pieniądze na Filipiny, sprawdza się, jaki jest cel tego przelewu. Jeżeli jest to cały szereg transakcji podejrzanych, można je oznakować jako potencjalny przypadek.
Jak Państwo słyszą, na Filipinach bardzo dużo się dzieje i te tematy są na pewno bardzo ważne i bardzo istotne. Proszę śledzić naszego gościa, Carmela S. Fonbuena, dziennikarka, która właśnie specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa życia politycznego Filipin. Współpracuje między innymi z Guardianem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Thank you very much for visiting our studio. Thank
bardzo
you.
Dziękujemy.
I oczywiście Dominika Gajewska, która
Thank
tłumaczyła. Dziękujemy bardzo za rozmowę, a już za kilka chwil wracamy i porozmawiamy o tym, co dzieje się na Kremlu.